To mówi Paryż RFI. Dzień dobry. Środa, 14 stycznia 2009 roku. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo ciepło i serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Anną Rzeczycką, także autorką magazynu Spraw Europejskich Euronet, w którym mowa jest o paryskim salonie językowym. Prasę przejrzeli Piotr Kamiński, autor również nowości muzyki poważnej, oraz Agnieszka Kumor, która przygotowała audycję o teatrze. Dzisiaj będzie mowa o przedstawieniu Bóg jako pacjent. Katarzyna Zawicka w Rogatkach Paryskich opowiada o salonach. Przypomnimy Państwu magazyn literacki Krzysztofa Rutkowskiego i zaprosimy także do wysłuchania kolejnej lekcji języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Alain. Tyle zapowiedzi, a teraz wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Trwają ataki Izraela na Strefę Gazy. Liczba ofiar przekroczyła 1000. Bin Laden wzywa do świętej wojny, do dżihadu. Unia Europejska grozi Rosji i Ukrainie podaniem ich do sądu w związku z trwającym kryzysem gazowym. Ponure prognozy OECD co do przyszłości strefy euro. Waluta europejska traci wobec dolara. Lekarze mówią o poważnym, ale stabilnym stanie zdrowia byłego prezydenta Czech Václava Havla, który przeszedł operację tchawicy. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy żąda, aby francuskie koleje przeprosiły i wypłaciły odszkodowanie pasażerom dotkniętym skutkami wczorajszego strajku na dworcu świętego Łazarza. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Izrael bombarduje tunele, którymi przemycana jest z Egiptu do strefy Gazy broń i inne towary. Celem ataków są także pozycje bojowników palestyńskich na ulicach Gazy. Lotnictwo dokonało około 60 nalotów na tereny położone przy granicy egipskiej. Gaza ostrzeliwana jest również przez okręty izraelskiej marynarki wojennej. Według palestyńskich źródeł lekarskich w najbardziej krwawej operacji, jaką dotychczas przeprowadził Izrael w strefie Gazy, zginęło ponad 1000 osób, w tym 1/3 ofiar to dzieci. Prawie 5000 odniosło obrażenia. Przywódcy Hamasu wzywają do walki z izraelską ofensywą. Na terytorium Izraela spadło 12 rakiet chałupniczej roboty oraz pocisków moździerzowych wystrzelonych z Gazy. Z drugiej strony, jak podają źródła egipskie, Hamas jest gotów przystać na propozycję Kairu. Prezydent Egiptu Hosni Mubarak wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni, otwarcia przejść do strefy Gazy oraz zapewnienia bezpieczeństwa na granicach strefy. Dał o sobie znać terrorysta numer 1 i przywódca Al-Kaidy w jednej osobie Bin Laden, który wezwał świat islamski do świętej wojny, do dżihadu, który powstrzyma izraelską ofensywę. Na Bliski Wschód przybył sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, jednak w kręgach dyplomatycznych dominuje pesymizm co do możliwości rozwiązania konfliktu na drodze politycznej. Taki jest stron wypowiedzi Mirka Topolanka, premiera Czech, które w tym półroczu stoją na czele Unii Europejskiej. Natomiast przewodniczący delegacji Komisji Europejskiej na rozmowy z Izraelem stwierdził, że w obecnej sytuacji należy zawiesić negocjacje w sprawie zbliżenia stosunków Unii z Izraelem. Oficjalne źródła afgańskie poinformowały, że w wyniku nalotu amerykańskiego przeprowadzonego w ubiegłym tygodniu zginęło 13 osób cywilnych, w tym kobieta i dziecko. Strona amerykańska temu zaprzecza, twierdząc, że w operacji przeciwko talibom ginęli tylko rebelianci i wspomina o 32 zabitych w czasie akcji we wschodniej prowincji Langman. Co najmniej 14 osób cywilnych zginęło w Mogadiszu w wyniku starć, do jakich doszło między fundamentalistami muzułmańskimi a ostatnimi oddziałami etiopskimi stacjonującymi w stolicy Somalii. Słuchają Państwo Paryża RFI. Kryzys wywołany zakręceniem przez Rosję kurka z gazem trwa. Ukraina chce, aby kwestią gazową zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Kijów jest zdania, że ONZ powinno zająć stanowisko wobec polityki energetycznej ekspansji na świecie. To aluzja do energetycznego imperializmu rosyjskiego jako lansowanej przez Władimira Putina metody odbudowania mocarstwowej pozycji Rosji na naszym globie. Tymczasem Komisja Europejska zaostrza ton wobec Rosji i Ukrainy, grożąc oddaniem sprawy do sądu. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso uznał tę sytuację za niewiarygodną i niedopuszczalną, grożąc Rosji i Ukrainie zaskarżeniem obu firm gazowych przez firmy europejskie, jeżeli przypływ gazu nie zostanie natychmiast przywrócony. Na forum Parlamentu Europejskiego Barroso oświadczył, że komisja wezwie państwa członkowskie do wspólnych działań w celu znalezienia innego źródła zaopatrzenia, skoro kontrahenci nie spełniają swoich zobowiązań. Słowa te zostały powitane owacją, pisze Agence France-Presse. Na razie firma węgierska FMS zaskarżyła już ukraiński Naftohaz. Podobne kroki rozważa Serbia. W Brukseli komisarz do spraw energetyki Andrzej Spiebalgs przestrzega, że taki stan rzeczy bezpowrotnie podważy zaufanie Europejczyków do Rosji i Ukrainy jako wiarygodnych partnerów. Ukraina blokuje przepływ rosyjskiego gazu, tłumacząc się przyczynami technicznymi i własnymi potrzebami. Gazprom oskarżył Ukrainę o blokowanie przepływu gazu przeznaczonego dla szczególnie dotkniętych Bałkanów, Mołdawii i Słowacji. Ukraińska firma Naftohaz odmawia bowiem pompowania gazu pochodzącego ze stacji Sudża na zachodzie Rosji, domagając się włączenia w obieg dwóch innych stacji. Według Gazpromu pozwoliłoby to Ukrainie zaspokoić własne potrzeby, w przeciwieństwie do Sudży, która na to nie pozwala. Ukraina to potwierdza, mówiąc, że nie może pozbawić gazu wschodu i południa kraju, czym przyznaje w gruncie rzeczy, że ściągała dotąd gaz z gazociągów europejskich. Zdaniem obserwatorów tu leży słaby punkt trójstronnego porozumienia w tej kwestii, gdzie sytuacja Ukrainy i jej zaopatrzenie w gaz w warunkach katastrofy gospodarczej zostały pominięte. Premier Słowacji Robert Fico zaklinał dzisiaj premier Julię Tymoszenko, by odblokowała sytuację. Tymoszenko odparła, że Ukraina nie może dać gazu Słowacji, bo go nie ma, ale zapewnia, że jest gotowa do rozmów z Moskwą. Na Kremlu prezydent Medwiediew oświadczył, że prezenty się skończyły i domaga się od Gazpromu wyegzekwowania od Ukrainy ponad miliarda dolarów, które rzekomo rosyjski potentat petrochemiczny miałby stracić w wyniku niewywiązywania się z kontraktów z Europą, za co według Medwiediewa winę ponosi tylko i wyłącznie Ukraina. Władimir Putin ze swej strony dodał, że Europa jest zakładnikiem Ukrainy. Rosja proponuje dostarczyć Ukrainie gaz, jeśli Kijów odda taką samą ilość surowca ze swoich zapasów państwom wskazanym przez Moskwę. Medwiediew proponuje państwom importującym rosyjski gaz i tym, przez które przechodzi on tranzytem, spotkanie na szczycie w Moskwie 17 stycznia. Austriakom wystarczy zapasu gazu na 3 miesiące. Chorwaci ratują się dostawami z Niemiec i Włoch, a Czesi z Niemiec i Norwegii. Grecy dostają gaz z Algierii i z Francji, która oświadcza, że wytrzyma całą zimę. Dramatyczna sytuacja panuje w Bośni i Hercegowinie, w Serbii i w Bułgarii. Do Polski 84% gazu dociera z Rosji gazociągiem biegnącym przez Białoruś. Premier Tusk zapowiada przyspieszenie budowy terminalu w Świnoujściu, dokąd ma docierać gaz z Kataru i z Kuwejtu. Oraz nie wyklucza, pod pewnymi warunkami, udziału w projekcie budowy elektrowni atomowej na Litwie. Elektrownia musi być w stanie wyprodukować 3000 MW, z czego 1/3 dotrze do Polski. O sprawach energetyki w piątek będzie rozmawiał w Niemczech z kanclerz Angelą Merkel, wybierający się na Dren premier Rosji Władimir Putin, który także odwiedzi stare kąty. Weźmie bowiem udział w balu karnawałowym w słynnej operze drezdeńskiej. A przecież w Dreźnie stacjonował w latach 85-90 jako oficer KGB. Słuchają Państwo Paryża RFI. Stan byłego prezydenta Czech Václava Havla lekarze oceniają jako poważny, ale stabilny i ich zdaniem życiu 72-letniego pacjenta nie zagraża niebezpieczeństwo, chociaż po niedawnym zabiegu chirurgicznym pojawiły się komplikacje. W poniedziałek Havlowi usunięto wrzód z tchawicy, który pojawił się w miejscu, gdzie 2 lata temu przeprowadzono mu tracheotomię. Po 2 dniach jeden z płatów prawego płuca przestał funkcjonować, zablokowany śluzem i krwią. Przed kilku laty byłemu prezydentowi Czech usunięto środkowy płat tego samego płuca. Jak podaje AFP, lekarze obawiają się zapalenia płuc. Pacjentowi, który jest przytomny, podawane są silne antybiotyki. Problemy zdrowotne byłego prezydenta mają początek w latach 80., kiedy to przebywającego w więzieniu w komunistycznej Czechosłowacji Havla źle leczono na zapalenie płuc. Václav Havel znany był także jako nałogowy palacz.
Cesare Battisti, były aktywista włoskiej skrajnej lewicy, dwukrotnie skazany w 1993 roku przez włoski wymiar sprawiedliwości na dożywocie za zbrodnie popełnione w Mediolanie pod koniec lat 70., otrzymał status uchodźcy politycznego w Brazylii. Zdaniem brazylijskiego ministra sprawiedliwości decyzja o udzieleniu Battistiemu azylu politycznego została podjęta na skutek, cytuję, uzasadnionych obaw o prześladowania, których może on się stać ofiarą. Cesare Battisti, odpowiedzialny za śmierć 4 osób, w tym policjanta, strażnika więziennego i jubilera, przebywał we Francji w latach 1990-2004, kiedy francuski wymiar sprawiedliwości położył kres tzw. prawodawstwu François Mitterranda, na podstawie którego Francja udzielała schronienia terrorystom sądzonym w swych krajach za zbrodnie o charakterze politycznym, Battisti uciekł do Brazylii. W 2007 roku został tam aresztowany i osadzony w więzieniu Papuda, gdzie czekał na ewentualną ekstradycję do Włoch. Kilka dni temu w prasie brazylijskiej ukazał się tekst, w którym były szef włoskiej organizacji o nazwie Zbrojni Proletariusze na Rzecz Komunizmu wyraził obawy o swe życie w wypadku ekstradycji do Włoch. Udzielając mu azylu politycznego, Brazylia wywołała oburzenie we Włoszech, przekreślając nadzieję rodzin ludzi, którzy przez Battistiego zostali zamordowani. Minister spraw zagranicznych Włoch natychmiast zwrócił się do brazylijskiego prezydenta o uchylenie decyzji ministra sprawiedliwości. Włoski minister spraw wewnętrznych krok Brazylii określił jako poważny i obraźliwy dla Włoch. Rzecznicy rodzin ofiar mówią o upokorzeniu. Agencje prasowe podkreślają, że w ciągu ostatnich 4 miesięcy już po raz drugi państwo włoskie pozbawione zostało możliwości osądzenia byłych aktywistów i sympatyków skrajnej lewicy odpowiedzialnych za lata terroru we Włoszech. Kilka tygodni temu ze względów humanitarnych prezydent Francji Nicolas Sarkozy odmówił ekstradycji Marine Petrelli, byłej działaczki Czerwonych Brygad. Zapytany w czasie swej niedawnej podróży do Brazylii o los Cesare Battistiego, odpowiedział, że nie leży on w polu jego zainteresowań. Nawiasem mówiąc, Battisti podczas swego pobytu we Francji rozpoczął karierę autora kryminałów i wydał nawet 11 swych książek w wydawnictwie Gallimard. W obronę brali go często artyści i przedstawiciele francuskiej lewicy.
Wiele wzburzenia ze strony rodzin ofiar wzbudziła decyzja paryskiego sądu, który uniewinnił 6 lekarzy i farmaceutów oskarżonych w aferze związanej z podawaniem szkodliwego dla zdrowia i zagrażającego życiu hormonu wzrostu. Sąd uznał, że w czasie, gdy doszło do podawania leku, osoby za to odpowiedzialne nie mogły sobie zdawać sprawy z ryzyka wywołania choroby Creutzfeldta-Jakoba ze względu na ówczesny stan nauki i ówczesną wiedzę. Prezydent Nicolas Sarkozy wezwał SNC, francuskie koleje państwowe, do przeproszenia pasażerów i do wypłacenia im odszkodowania za sytuację, w jakiej zostali postawieni w związku z nieoczekiwanym strajkiem kolejarzy, w wyniku czego przez cały wtorek nieczynny był paryski dworzec Świętego Łazarza. Zaskakująca dla wszystkich akcja protestacyjna wywołała paraliż komunikacyjny w tej części kraju, którą obsługują pociągi odchodzące z dworca Świętego Łazarza, przede wszystkim w zachodniej części regionu Ile-de-France oraz w kierunku Normandii. Kolejarze odmówili podjęcia pracy na znak protestu przeciwko agresji wobec jednego z nich. Nicolas Sarkozy wezwał ministra transportu do zorganizowania z dyrekcją SNCF i kolejarzami spotkania poświęconego bezpieczeństwu pracowników francuskich kolei. Szanowni Państwo, Paryża RFI. Kurs wspólnej waluty europejskiej spada z pieca na łeb wobec dolara amerykańskiego, a także w stosunku do japońskiego jena. Poprawia się również sytuacja funta sterlinga wobec waluty europejskiej, na której kurs wpływ mają nie najlepsze prognozy ekonomistów i specjalistów od spraw monetarnych. Sekretarz generalny OECD Angel Gurria zapowiedział, że w strefie euro najgorsze jest przed nami. Gurria uważa, że w ciągu najbliższych miesięcy gospodarka zwolni jeszcze bardziej. Rynek nieruchomościowy kurczy się nadal, a wzrost deficytu budżetowego w krajach euro będzie poważniejszy niż dotąd sądzono. Pomimo działań Centralnego Banku Europejskiego warunki kredytowe nie poprawiły się. Bank może w najbliższym czasie znów obniżyć stopę procentową. OECD ogłosiła swój raport przewidując recesję minus 0,6% i zagrożenie wzrostu gospodarczego aż do połowy roku 2010. Niemcy odnotowały w czwartym kwartale recesję około 1,5-2%. Produkcja przemysłowa wciąż tam spada. OECD potwierdziła w swoim opracowaniu dotyczącym strefy euro, że produkt krajowy brutto w tym roku spadnie o 0,6%, a ożywienie przyjdzie dopiero w połowie przyszłego roku i ma wynieść skromne 1,2%. Inflacja wciąż spada, zdaniem ekspertów jednak deflacja nam nie grozi. OECD sugeruje koordynację działań gospodarczych i finansowych na szczeblu europejskim ze względu na globalny charakter gospodarki. Niemcy i Wielka Brytania sprzeciwiają się jednak takiej odgórnej interwencji. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na środową prasę. Gazety poranne przeczytał Piotr Kamiński, Le Monde, Agnieszka Kumor.
W prasie dzisiaj akcent częściowo polski. Na paryskich ekranach ukazał się bowiem film Edwarda Cwicka Opór o żydowskich partyzantach, braciach Bielskich, którzy z okupowanej Polski uciekli na Białoruś, prowadząc za sobą setki ludzi. Główną rolę Tewie Bielskiego gra James Bond, czyli znakomity aktor brytyjski Daniel Craig, jego dwóch braci, świetny Liev Schreiber i znany z Billy Elliota Jamie Bell. W polskich kinach film pojawi się już za kilka dni i z pewnością wywoła polemikę, gdyż bracia Bielscy, z których film, o ile dobrze czytam recenzję, robi anioły zagłady, byli ludźmi działającymi w nieludzkich warunkach, to znaczy postaciami pełnymi sprzeczności i trudnymi do uchwycenia w biało-czarnym technikolorze. Reżyser nie przewidział naturalnie, podejmując pracę wiele miesięcy temu, że premiera filmu zbiegnie się z kolejnym paroksyzmem na Bliskim Wschodzie. Dzienniki opisują raczej niż komentują, a Libération poświęca wiele miejsca napięciom, jakie sytuacja ta wywołuje w Unii z społeczeństwa francuskiego, gdzie żyją obok siebie tak daleko, stąd tak blisko, społeczność żydowska i społeczność muzułmańska, co wylewa się czasem na ulicę. Drugi temat to oczywiście kryzys gazowy, gdzie na łamach Le Figaro pewien deputowany zrzuca całą odpowiedzialność na Ukrainę. Rzecz w tym, że deputowany ów jest przewodniczącym delegacji Zgromadzenia Narodowego w Zgromadzeniu Parlamentarnym na rzecz współpracy nad Morzem Czarnym, zatem nie jest, łagodnie mówiąc, całkiem obiektywny. Wiele miejsca zajmuje zaś temat tylko z pozoru mniej gorący, a mianowicie zmiana lokatora w Białym Domu. Tu tendencja polityczna dziennika daje wyraźnie znać o sobie. Libération poświęca dwie strony kpinom z ustępującego prezydenta pod przewrotnym tytułem Czego będziemy żałować? Uznawszy zapewne, że na poważny bilans przyjdzie czas za następcy Obamy. Coś takiego próbuje jednak sporządzić już dzisiaj na łamach Le Figaro Guy Sormand pod tytułem Co Obama odziedziczy po Bushu? Podkreśla on, że Obamania uniemożliwia podsumowanie dwóch mandatów Busha, co nie oznacza, że trzeba koniecznie myśleć i mówić jak wszyscy. Wszyscy zaś mówią, że Bush zostawił Amerykę w ruinie, a Mesjasz Obama ma ją odbudować. Sormont przypomina, że Ronalda Reagana Europejczycy mieli niegdyś za wojowniczego durnia, dzisiaj zaś uznali go za niepospolitego męża stanu, po czym próbuje wyprzedzić nieco ten proces. Zaczyna od prostej obserwacji. Od 11 września 2001 nie doszło na terytorium Stanów Zjednoczonych do ani jednego zamachu terrorystycznego, choć prób z pewnością nie brakło. Czyżby wpłynęła na to polityka Busha? Przecież gdyby taki zamach nastąpił, jego właśnie obarczono by zań odpowiedzialnością. Obama odziedziczy więc kraj bezpieczniejszy niż przed 11 września. Wspomina się o tym wyłącznie, by gromić ograniczenia swobód obywatelskich, skądinąd marginesowe. Obama jednak z pewnością nie zlekceważy tych zdobyczy. Nie zamierza też wypuścić wszystkich więźniów z Guantanamo, a jedynie przenieść ich gdzie indziej. Po irackich kłopotach armia amerykańska odmieniła strategię i doktrynę. Zarzuciła profil niszczyciela ruskich czołgów, specjalizując się w walce z gerilią. Dokonał tego generał Petraeus, dzięki któremu Irak nie jest dzisiaj sprawą straconą. Nie przypadkiem Obama potwierdził na dotychczasowych stanowiskach właśnie tego generała i szefa Pentagonu Roberta Gatesa. Nie jest bowiem ani pacyfistą, ani izolacjonistą, choć europejska lewica udaje, że tego nie widzi. Pozostaje gospodarka, pisze Guy Sormont w Le Figaro. Czy katastrofa jest dzieckiem Busha? Przypomnijmy, że we władzach amerykańskich jest sekretarz skarbu, ale nie ma ministerstwa gospodarki, a państwo w zasadzie trzyma się od niej z dala. Nadal żywe są tam duch przedsiębiorczości i innowacji, zdrowe stosunki szkolnictwa wyższego z biznesem. Od stulecia już nie ma u nas ani jednego towaru, serwisu, metody zarządzania, które nie zostałyby najpierw wypróbowane w Stanach Zjednoczonych. Tym zaś, którzy przepowiadają ich upadek, przypomnieć należy, że połowa światowych patentów stamtąd właśnie pochodzi. Reszta zaś z Europy, Japonii i Korei Południowej, a nic zupełnie z Chin, Indii czy Rosji. Patenty zaś to prognoza gospodarcza na najbliższe dziesięciolecie. Obama odziedziczył zatem ten nowatorski kapitalizm, który nie ma dziś rywala. Odziedziczył jednak również amerykańską namiętność do kredytu. Pytanie jedynie, kto ponosi odpowiedzialność za eksplozję finansowej planety. Bush? Greenspan, który utrzymywał za niskie stopy procentowe? A może Clinton, który popierał uwłaszczenie obywateli o niskich dochodach? A może Roosevelt, który w dobie tamtego kryzysu ustanowił długoterminowy kredyt hipoteczny? Czy Milton Friedman, który zalecał dereglamentację rynku? Tymczasem kryzys wywołali wierzyciele, a więc cały świat i jego namiętność do dolara, bez czego Amerykanie nie ulegliby swojej z kolei namiętności do kredytu. Sormont patrzy tu na program gospodarczy Obamy z dużym sceptycyzmem, podkreślając, że nie chce on zlikwidować zadłużenia amerykańskiego wobec świata, lecz zakłada, że świat nadal będzie finansował amerykański kapitalizm. Zmieni się zatem jedynie styl, ale meritum pozostanie konserwatywny, zdrowy rozsądek, oględnie reformatorski. Niektórzy Obamaniacy już są rozczarowani, podczas gdy inni poczuli się pewniej, kończy Guy Sormont w Le Figaro.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Porwany przez bezpiekę swojego kraju Zimbabwe, opozycjonista polityczny Bothwell Pasipamire, przebywający na emigracji w Afryce Południowej, oskarża reżim w Harare o zastosowanie wobec niego w więzieniu tortur. Pisze o tym szerzej w korespondencji własnej popołudniowy Le Monde. Bothwell Pasipamire jest szczęśliwy, gdyż wreszcie jest wolny. Jego umysł jednak pozostał w więzieniu w Harare. w krzykach katowanych mężczyzn, w chłodzie przepełnionych rozpaczą nocy, w dniach bez nadziei. Pasi Pamire jest działaczem zdelegalizowanego ruchu na rzecz zmian demokratycznych, partii, która wygrała pierwszą turę wyborów prezydenckich i parlamentarnych w marcu ubiegłego roku. Wraz z 40 innymi opozycjonistami został porwany w 2008 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. Dotychczas nie odnaleziono kilkunastu spośród nich. Inni, jak Justyna Mukoko, dyrektorka organizacji pozarządowej Projekt na Rzecz Pokoju w Zimbabwe, pozostają w więzieniu. Ciąży na nich oskarżenie o działanie na rzecz obalenia prezydenta Mugabe. Zdaniem rozmówcy Le Monde, za tymi porwaniami i torturami stoi tajna policja jego kraju. Od kiedy Bothwell Pasi Pamire w wyborach w marcu 2008 roku wybrany został do Rady Miejskiej miasta Kadoma na południowy zachód od Harare, bez ustanku był celem szykan i pogróżek. Już w czerwcu tego samego roku spędził 3 tygodnie w więzieniu. 13 grudnia było w 12:30 w nocy, kiedy obudzony przez 4 nieznanych mężczyzn zostaje siłą zabrany ze swego domu i przewieziony na nieznaną farmę, wspomina dzisiaj. Żonie, która próbowała się dowiedzieć, dokąd go zawożą, zagrożono bronią. Na farmie rozpoczyna się przesłuchanie. Kiedy Pasi Pamire odmawia zeznań na temat swej partii, jest bity. Zostaje obnażony, jego kat bije go w genitalia, dopuszcza się poniżających tortur seksualnych. Następnego dnia Pasi Pamire wraz z innymi więźniami zmuszony zostaje do pobicia żołnierza, po czym przed kamerą musi wyznać, że na polecenie szefa swej partii napadał na wojskowych za to, że popierają prezydenta Mugabe i że dostał pieniądze od Brytyjczyków i Amerykanów. Wymuszone torturami zeznania służą podtrzymywanym przez reżim oskarżeniom, że opozycja przygotowuje przejęcie władzy w Zimbabwe z poparciem sąsiada z zamiedzy Botswany. Podczas transferu do innego więzienia Bothwell Pasi Pamire ucieka swoim prześladowcom. Dziś jest zdania, że na jego ucieczkę przymknięto oko. Znak słabnących wpływów Mugabe nawet u jego najbardziej zażartych popleczników. Dziś Zimbabwe jest krajem całkowicie sparaliżowanym politycznie i gospodarczo zrujnowanym. Sytuacja sanitarna jest katastrofalna. W Zimbabwe panuje epidemia cholery. Ale Bothwell Pasi Pamire wciąż żywi nadzieję, że jego kraj się podniesie.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Expo Longue to nazwa międzynarodowych targów języków obcych i kultury, których zadaniem jest obrona wielojęzyczności i promocja wymiany międzynarodowej. W 2008 roku ten paryski salon wystawowy odwiedziło prawie 25 tysięcy osób. Reprezentowanych było 20 krajów i 60 języków. Gościem honorowym tegorocznego 27 Expo Longue, odbywającego się w dniach od 14 do 17 stycznia, jest Komisja Europejska i jej komisarz do spraw wielojęzyczności Rumun Leonard Orban. Od wielu już lat języki należą do priorytetów komisji, która już w 2002 roku na szczycie w Barcelonie postawiła sobie za cel wprowadzenie we wszystkich krajach Unii Europejskiej nauczania równolegle do języka ojczystego 2 języków obcych. W ubiegłym roku komisja opracowała dokument zatytułowany Wielojęzyczność, atut dla Europy i wspólne zaangażowanie. Posłuchajmy, co o problemie mówi Leonard Orban.
C'est un atout, c'est pas un obstacle. Mais bien sûr, c'est un défi. Il faut trouver des solutions pour gérer.
Wielojęzyczność i różnorodność kulturalna są atutami, a nie przeszkodą, ale oczywiście stanowią one jednocześnie wyzwanie i trzeba nauczyć się tym odpowiednio zarządzać. Chciałbym porównać sytuację europejską i sytuację amerykańską. Są to 2 różne koncepcje, 2 różne punkty widzenia. W Europie jesteśmy wielkimi zwolennikami różnorodności i nie mam ochoty promować jednego wspólnego języka, czegoś w rodzaju lingua franca, ani jednej kultury. Wprost przeciwnie, jesteśmy przekonani, że różnorodność kulturalna i językowa to prawdziwy atut dla każdego obywatela europejskiego. Jest to także sprawa demokracji i szacunku dla innych.
C'est une question de la démocratie, c'est le respect pour chacun.
Komisja Europejska nie tylko popiera liczne projekty i sieć promocji języków, organizuje także wielkie konferencje tematyczne. W 2008 roku grupa intelektualistów pod przewodnictwem pisarza Amina Malufa radziła na przykład nad znaczeniem wielojęzyczności dla dialogu międzykulturowego. Równolegle zwołała forum przedsiębiorców, na którym zastanawiano się, czy kompetencje językowe mają wpływ na zatrudnienie i konkurencyjność w Unii Europejskiej. Postawiono także kwestię jednego wspólnego języka dla 27 krajów Unii Europejskiej. W tym kontekście wymieniono Esperanto, które w Europie mogłoby ewentualnie stać się konkurencją dla angielskiego. Większość ekspertów uważa to jednak za nierealne. Philippe Pujat, kataloński dziennikarz, sekretarz generalny francuskiego PEN Klubu.
Esperanto w pewnym stopniu prezentuje te same niedogodności co angielski. Jest to lingua franca, a więc język, który, gdy staje się wyłącznie środkiem komunikowania, oderwanym od substratu kulturalnego, traci swą melodyjność, dźwięczność, różnorodność i bogactwo. Oczywiście bardzo chwalebną rzeczą jest dążenie do tego, by ludzie rozumieli się nawzajem, by, co stało się sloganem Europy, każdy mógł się nauczyć co najmniej dwóch języków obcych. Jednakże Esperanto, skądinąd bardzo sympatyczny język, nie odpowiada na te oczekiwania, chociaż ma tę przewagę nad angielskim, że jest bardzo
neutre. Szanse na wymyślenie jednego języka wspólnego Europie są zatem nikłe, czy są zresztą potrzebne. Europa opowiedziała się za wielojęzycznością i świadoma jest znaczenia języka dla budowania tożsamości narodowej. Philippe Pujat.
Jest oczywiste, że języki są decydującą częścią tożsamości i że wiele narodów ukonstytuowało się, mając za punkt wyjścia język. Tak było na przykład w przypadku języka katalońskiego, który jest przecież rekonstrukcją. Podobnie rzeczy przedstawiały się w Belgii, gdzie flamandzki i francuski stanowią o przynależności narodowej. Ale nie przesądza to oczywiście o możliwości budowania tożsamości równoległych. Wielojęzyczność w tej perspektywie jest oczywiście atutem, przede wszystkim w Europie, ale także w innych częściach świata. To znaczy, że nie można się otworzyć na inne kultury, jeśli nie zna się innych języków.
Dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'ouvrir aux cultures des autres si on n'apprend pas d'autres langues.
Na targach ExpoLang wokół instytucji, wydawnictw, szkół języków obcych, laboratoriów językowych, uniwersytetów, firm zatrudniających tłumaczy z 27 krajów Unii Europejskiej zbiera się także reszta świata, reprezentowana m.in. przez Ministerstwa Edukacji Narodowej i Instytuty Kulturalne Chin i Japonii, Niezależny Ośrodek Kultury Anatolii, uniwersytety z Libanu i Rosji.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Wciąż można kupić po śmiesznych cenach komplet koncertów fortepianowych Mozarta, jaki w latach 80. nagrał dla EMI Christian Zacharias z czterema różnymi dyrygentami, w tym z Polską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Można i należy, pomimo takich czy innych zastrzeżeń wobec tychże dyrygentów, gdyż nikt dzisiaj na świecie tak nie gra Mozarta na fortepianie jak Zacharias. Najstarsi słuchacze pamiętają może, że gdy 39 lat temu w bezgranicznej mądrości swojej jury konkursu Chopinowskiego jego nie wpuściło młodego Niemca do finału. Ten najpierw dał w Polsce serię recitali, grając z pamięci tuzinami sonaty Scarlettiego, jak nie grał ich nikt od czasu Chorowica, a potem ruszył w świat, gdzie już wkrótce począł święcić triumfy. Dzisiaj jest od niedawna dyrektorem muzycznym Orkiestry Kameralnej z Lozanny, z którą dla małej, ale udałej firmy niemieckiej MDG nagrywa nowy komplet koncertów Mozarta, tym razem również jako dyrygent. I czyni to równie bajecznie jak niegdyś dźwiękiem krągłym i sprężystym, tym kryształowym i pełnym ciepła, frazując swobodnie, pieszcząc zmysłowo, a po męsku, jak to umieją w Mozarcie, kobiety, gdyż panowie popadają często w zniewieściałe mazgaństwo i sentymentalizm. Zacharias nigdy. Kolejna, piąta już płyta właśnie się ukazała. Oficjalnie to tom czwarty tej serii, ale tom pierwszy z jednym koncertem w ramach szerszego programu nie nosił jeszcze numerka. Są na niej koncerty F-dur i D-moll. Proszę posłuchać fragmentu romancy z koncertu D-moll. Christian Zacharias i jego orkiestra kameralna z Lozanny.
Radio France International.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Matthias Langow zdecydował się przełożyć na scenę poetyckie teksty Lotrea Monta. Spektakl zatytułowany Bóg jako pacjent zaprezentowany został w Théâtre des Abbesses, drugiej scenie Théâtre de la Ville, usytuowanej na Montmartre. Niestety próba przeniesienia okazała się niewypałem, pomimo bezsprzecznych wysiłków reżysera. Rozpasana wyobraźnia, ekshibicjonizm nieznający granic, okrucieństwo godne Sada. Tak piszą współcześni o talencie Lotrea Monta. Surrealiści wybrali go na swego duchowego mistrza. Jego twórczość zainspirowała André Bretona i Maeterlinka. Ale życie nasz bohater miał raczej kiepskie i umarł w całkowitej anonimowości. Isidore Lucien Ducasse, który przyjmie kiedyś pseudonim hrabia Lotrea Monta, urodził się w Montevideo w roku 1848 w rodzinie francuskiego urzędnika konsularnego. Kiedy ukończył zaledwie rok, jego matka zmarła, być może w wyniku samobójczej śmierci. Isidore był zbyt mały, by pamiętać te wydarzenia, ale temat śmierci, samobójstwa, okrucieństwa stworzyciela i samotności człowieka wypełni całą jego późniejszą twórczość. W wieku 13 lat chłopiec przyjechał pobierać nauki do Francji. Uczęszczał do szkół najpierw w Tarbes, potem w Po. Na południu Francji podróżował między Francją a Urugwajem. Wreszcie jako 19-latek zdecydował się zamieszkać w Paryżu. Myślał o studiach na Politechnice, wybrał w końcu pisanie. Zmarł 24 listopada 1870 roku w wieku zaledwie 24 lat, najprawdopodobniej na gruźlicę, w momencie, gdy dogorywało drugie cesarstwo. Może dlatego jego odejście nie zostało zauważone, podobnie jak dwa zbiory tekstów. Wizja ludzkości, jaką ujawnia w swoim pierwszym i największym dziele, pieśni Maldorora, 1868, nie jest przeznaczona dla młodych, niewinnych dziewcząt. Nienasycony głód nieskończoności, rozdzierający człowieka, oskarża Boga o okrucieństwo. Obrazy kastracji, zoofilii i gwałtów na kobietach i nieletnich przeraziły pierwszego wydawcę, który, uznawszy pierwszą z pieśni za zbyt sugestywną, nie skierował jej do sprzedaży. Lotrea Monta zmarł, nie ukończywszy drugiego dzieła, poezji. W paryskim magazynie ilustrowanym La Revue Populaire de Paris ukazała się jedynie jego zapowiedź. Interpretacja skomplikowanej, wielopoziomowej i, przyznajmy się bez bicia, przeładowanej twórczości Lotrea Monta jest trudna. Może nie co pisał, ale kogo swoim pisaniem zapłodnił, warte jest uważniejszej refleksji. Niezrażony abstrakcyjną gadaniną poety, niemiecko-szwajcarsko-francuski reżyser Matthias Langow postanowił wziąć byka za rogi, popełnił jednak karygodny grzech artystycznego obżarstwa. Spektakl rozpoczyna prolog ze zdjęciami kloszardów szukających jedzenia w ulicznych śmietnikach. Potem jest wędrówką paryskimi śladami poety. Później przeobraża się w reżyserskie oskarżenie naszej epoki w kalejdoskopowym zappingu obrazami aktualności. To trochę tani chwyt. Na koniec wracamy do Lotrea Monta w monologu rozbitka na pokładzie statku widma. W pięknych, teatralnych obrazach, tego nie da się reżyserowi odebrać, płynie ze sceny potok słów, także w końcu rzucamy w kąt próbę dotarcia do ich sensu, skoro programowo go nie ma, i zanurzamy się w budowany przez reżysera koszmar senny. Kto wytrzyma godzinę 45 minut bez przerwy, temu chwała. Komu się to nie uda i zacznie gryźć palce z nudów, temu na otarcie łez ocalałymi palcami pozostanie pełna samozaparcia gra trójki aktorów, w tym znakomitego André Wilmsa, którzy z poetyckiego nadrealizmu próbują tworzyć wiarygodne postaci ludzkie. Nic tak nie uwrażliwia widza na tragizm świata, jak kruchość aktora na scenie i pojedyncze wypowiedziane słowo. Matthias Langow dał się tym razem ponieść własnym furiom i zagadał nas nieomal na śmierć. Pośmiertna zemsta Lotrea Monta za niedocenienie za życia.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Co to znaczy, że jestem współczesny? Czym jest współczesność? Taki tytuł nosi najnowsza, niewielka objętościowo, ale wielka duchem, książka Giorgio Agambena, która zawiera wykład inauguracyjny seminarium z filozofii teoretycznej w latach 2005-2006 na Uniwersytecie Wenecji. Wersja włoska i francuska książki wykładu pojawiły się równocześnie w Paryżu i w Rzymie. Rozważania, co to znaczy współczesność i co to znaczy, że jestem współczesny, Giorgio Agamben rozpoczął od przypomnienia Rolanda Bartha, który w wykładach poświęconych Nietzschemu w Collège de France powiedział tak: współczesny jest niewczesny. Barth myślał o niewczesnych rozważaniach. W roku 1874 Friedrich Nietzsche, młody i obiecujący filolog klasyczny, pracujący potąd wyłącznie nad tekstami greckimi, który dwa lata wcześniej zdobył piorunującą sławę książką Narodziny tragedii, opublikował niewczesne rozważania, w których dokonał obrachunku ze swą epoką i pisał o teraźniejszości. Nietzsche rozważał konieczność niebycia w fazie, by zrozumieć teraźniejszość. Ten, kto naprawdę zanurzony jest w teraz, ten, kto jest naprawdę współczesny, pozostaje od teraz nieco odklejony i w tym sensie jest niewczesny, ale właśnie dzięki swej anachroniczności, dzięki odsunięciu od, jest bardziej od innych zdolny pochwycić swój czas. Nie znaczy to wcale, że taki osobnik żyje w innym świecie, umiera z nostalgii i odcina się od współczesnych wydarzeń. To znaczy tylko tyle, że współczesność przeżywa mocno i dogłębnie ten, kto zanurza się w teraźniejszość z przesunięciem, chociaż o niewidzialną odrobinę. Te osoby, które utożsamiają się najzupełniej ze swą epoką, pogrążają się docna we współczesności i żyją tylko w teraz, na przykład zawodowi politycy, nie dostrzegają współczesności, bo nie mogą jej dostrzec, a przez to nie wiedzą wiele ani o przeszłości, ani o przyszłości. Nie mają o co zaczepić spojrzenia. Współczesnym jest ten, kto mierzy spojrzeniem swój czas, by widzieć w nim nie światło, lecz ciemność. Wszystkie czasy, po wszystkie czasy są ciemne dla tych, którzy są współcześni. Współczesnym jest zatem ten, kto potrafi widzieć ciemność. Współczesnym jest ten, kto potrafi pisać, zanurzywszy pióro w czarnej nocy teraz. Co to jednak znaczy widzieć ciemności, postrzegać mrok? Neurofizjolodzy powiadają, że ciemność, którą widzimy przed oczami, kiedy znajdziemy się w ciemnym pomieszczeniu lub kiedy zamkniemy oczy, jest wytworem komórek znajdujących się na peryferiach siatkówki, które nazywają się właśnie off cells. Brak światła owe komórki uaktywnia, powodując, że wytwarzają one szczególną wizję, szczególne widzenie, że widzimy ciemność. A zatem ciemność nie jest zwyczajnym brakiem światła, czymś w rodzaju niewidzenia, lecz wytworem siatkówki, kreacją. W odniesieniu do mroków kryjących się we współczesności powiedzieć zaś można, że ich postrzeganie nie jest bezwładne lub pasywne, lecz wymaga szczególnej aktywności, polegającej na neutralizacji blasku epoki, blichtru epoki, by odkryć w takiej jasności ciemność. Współczesnym jest tylko ten, kto nie daje się oślepić blaskiem wieku i potrafi uchwycić w nim strefę cienia, ich mroczną intymność. Ale takie wyjaśnienie nie wystarcza, bo właściwie po co to robić? Po co uwidaczniać ciemności w rozświetlonym teraz? Czyżby ciemność była czymś innym niż doświadczeniem bez imienia, doświadczeniem wrogim i z definicji nieprzenikalnym, czymś, co nas nie gnębi nadmiernie, a więc i nie obchodzi? Wręcz przeciwnie, powiada Agamben, obchodzi i to zasadniczo. Współczesnym jest ten, kto postrzega ciemność swej epoki jako sprawę w najwyższym stopniu go obchodzącą, nieustannie czyhającą, jako coś, co znacznie mocniej niż wszystkie światła razem wzięte zwraca się ku niemu. Współczesnym jest ten, kto uderza i kogo uderza prosto w twarz wiązka ciemności bijąca z teraz. Kiedy unosimy głowę ku nocnemu niebu, by patrzeć w błyszczące gwiazdy, zapominamy, że świecą one wśród ciemności. Tym bardziej świecą im niebo czarniejsze. Gwiazdy świecą na tle ciemnego nieba. Ciemność gwarantuje świecenie. Tak twierdzą astrofizycy, uczeni, którym w zasadzie można ufać, bo prawdziwi astrofizycy nie mogą nie być poetami z rodu Orfeusza. Astrofizycy powiadają, że ciemność nieba jest w istocie jasnością, która do nas nie dotarła. Wszechświat znajduje się w bezustannym ruchu, w ciągłym powstawaniu i ginięciu. Ogromnie odległe galaktyki oddalają się od nas prędkością tak wielką, że ich światło do nas nie dobiega. To, co postrzegamy jako ciemność na niebie, jest w istocie światłem, które pędzi w naszą stronę, ale nie może do nas dotrzeć, ponieważ galaktyki, które owym światłem świecą, oddalają się od nas z prędkością znacznie większą niż prędkość światła. Zobaczyć w ciemnościach teraz, zobaczyć w ciemnościach światło, które stara się do nas przebić, ale nie może, oto zadanie tego, kto pragnie pojąć współczesność. Zobaczyć to światło w ciemnościach, czyli poczuć jego obecność w mroku, znaczy być odważnym, znaczy być czujnym, znaczy pojąć swój czas. Pojąć swój czas i swoje miejsce w świecie mrocznym, lecz przepełnionym światłem dobijającym się do istnienia. Jasność pod ciemnością nie jest ciemnym świecidłem złych mocy, lecz obecnością niegdyś w teraz, jest wyzwaniem dla czytelnika współczesnego. W tej ciemności czytelnik współczesny postrzega jasność skierowaną ku nam, choć oddalającą się bez końca. Ten, kto pragnie zrozumieć współczesność, jest jak kochanek, który umawia się wytęskniony na randkę, na którą z pewnością nie przyjdzie. Jest dobrym przykładem szczególnego doświadczenia, które zwiemy współczesnością. Moda wprowadza w czas szczególną nieciągłość. Dzieli czas na bycie modnym i bycie niemodnym. Ta cezura jest natychmiast wychwytywalna przez tych, którzy wychwytywaniem jej pozostają zainteresowani. Jednocześnie jej wychwycenie świadczy, że wychwytujący sami są modni. Jeśli jednak chcemy ową cezurę osadzić chronologicznie, to okazuje się, że nie sposób tego zrobić. Wszelkie teraz mody, chwila jej istoczenia pozostaje zegarowo nienamierzalna. Owo teraz jest może chwilą, kiedy stylista rysuje, wyznacza niuans, kiedy kreśli nowy styl przy odziewku? Czy też owo teraz pojawia się, gdy powstaje gotowy projekt, a może wtedy, kiedy krawiec stroi i uszyje prototyp? Czy może ta chwila następuje wtedy, kiedy przy odziewek założą osoby istniejące tylko i wyłącznie modnie i z tego samego powodu nigdy nie istniejące w pełni, czyli modelki? Czy też teraz mody wybija wtedy, kiedy bycie modnym potwierdzają osobnicy z krwi i kości? I kości kupując przyodziewek, a nie tylko modelki. Ofiary poświęcone na ołtarzu Boga pozbawionego twarzy. Czas bycia modnym wyznacza nieuchwytna granica pomiędzy jeszcze nie i już po. Niewykluczone, że należy zawierzyć filozofom twierdzącym, że moda, przynajmniej w naszej kulturze, jest teologiczną sygnaturą przyodziewku Adama i Ewy, którzy popełniwszy grzech pierworodny, odkryli swą nagość i musieli się przesłonić pojedynczym liściem lub przepaskami misternie utrefionymi z liści figowca. Tak twierdzą niektórzy filozofowie i artyści. Ale geneza ludzkiej odzieży nie jest roślinna, lecz zwierzęca. Pochodzi ona przecież z Biblii. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich, czytamy w Księdze Rodzaju. Pan był pierwszym krawcem i wymyślił modę. Nie bez powodu we francuszczyźnie słowo créateur oznacza zarówno stwórcę, jak i twórcę przyodziewku, czyli dyktatora mody. Współczesność wpisuje się w teraz, wskazując na to, co w nim archaiczne. Współczesnym jest ten, kto dostrzega w rzeczach najnowocześniejszych i najnowszych wskazówki pochodzące z niegdyś, z archaiczną sygnaturę. Archaizm znaczy bliski arche, czyli początku. Historycy sztuki i historycy literatury wiedzą, że pomiędzy tym, co archaiczne i tym, co współczesne, zachodzi tajemny związek. Nie tylko dlatego, że najbardziej archaiczne formy szczególnie teraz fascynują, lecz przede wszystkim dlatego, że klucz do współczesności jest ukryty w niepamięci i w prehistorii. Teraźniejszość nie jest niczym innym niż nieprzeżytą cząstką dotychczas przeżytego, cząstką, do której dotychczas nie udało się dotrzeć ze względu na masywność przeżytego lub jej ogromny ciężar traumatyczny. Człowiek współczesny z uwagą szuka nieprzeżytego. Być współczesnym znaczy powrócić do teraźniejszości, w której jeszcze nas nigdy nie było.
Radio France International.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Expo Langue to salon międzynarodowy promujący naukę języków, wielojęzyczność i wymiany międzynarodowe. W dzisiejszej zjednoczonej Europie impreza ta nabiera szczególnego charakteru, szczególnej wagi. W tym roku gościem honorowym salonu jest Komisja Europejska, która wielojęzyczność uznała również za jeden ze swych priorytetów politycznych. W komunikacie wydanym we wrześniu 2008 roku komisarz do spraw wielojęzyczności Leonard Orban stwierdził: harmonijne współistnienie wielu języków w Europie jest wyraźnym symbolem aspiracji Unii Europejskiej do zjednoczenia w różnorodności. Niniejszym komunikatem zachęcamy państwa członkowskie, lokalne władze i partnerów społecznych do połączenia sił i podjęcia odpowiednich działań. Nasze całościowe podejście uwzględnia wartość i możliwości różnorodności językowej w Europie oraz bardziej indywidualne potrzeby nauki języków w celu skutecznej komunikacji. Warto przypomnieć, że po ostatnim rozszerzeniu w Unii istnieją 23 języki urzędowe i ponad 60 używanych. 27 targi Expo Langue, które odbywać się będą w centrum wystawowym przy Port de Versailles od 14 do 17 stycznia, będą urozmaicone konferencjami i animacjami. W ciągu tych trzech dni będziecie Państwo mogli odkryć kultury poszczególnych państw członkowskich dzięki imprezom zorganizowanym przez ambasady i instytuty kultury. Jak co roku wręczone zostaną nagrody w różnych kategoriach w każdym państwie członkowskim. Nagrodzony zostanie najciekawszy, najbardziej twórczy projekt w dziedzinie nauki języków. Po raz trzeci przyznana zostanie nagroda rusofonii za najlepsze tłumaczenie z rosyjskiego na francuski. Można też wygrać bajeczne podróże po Europie i wakacje lingwistyczne w wielkim konkursie. Można wziąć udział w seansie kaligrafii i nauczyć się pisać swoje imię kaligraficznie. To na początek, a kto wie, może to będzie start do wielkiej przygody. Można również wysłuchać szeregu konferencji i pogadanek na temat różnych języków, również tych dla nas bardzo egzotycznych, jak na przykład chiński, japoński czy kataloński. Drugi duży salon w tym tygodniu to salon kina od 16 do 18 stycznia Grand Hall de la Villette. To już trzecia jego edycja, a sukcesy dwóch poprzednich zachęciły organizatorów do dalszych wysiłków. W tym roku szczególny nacisk położono na młodzież. W dobie komputerów coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z sal kinowych na rzecz kina domowego, a czasami po prostu komputera. Tym bardziej więc ważne jest, żeby ich do tych sal kinowych przyciągnąć. Połowa odwiedzających salon nie przekroczyła 24 roku życia. Salon jest zresztą celem licznych wycieczek szkolnych, głównie ze szkół podstawowych i gimnazjów. Pozwala bowiem w sposób interesujący pokazać młodym ludziom wiele aspektów kinematografii. Warsztaty tematyczne umożliwiają nawet praktyczne zastosowanie świeżo zdobytych wiadomości. Przy okazji organizatorzy prowadzą intensywną walkę z internetowym piractwem, uświadamiając młodzieży negatywne następstwa tego procederu. W tym roku scenografia salonu została zbudowana na wzór wielkiego studia filmowego z początków kinematografii. Zaraz po wyjściu ze stacji metra Port de Pantin zwiedzający wkraczają na czerwony dywan, który doprowadza ich aż do wejścia na salon. A tam już czekają na nich liczne atrakcje, takie jak na przykład słynny indyjski musical Barati z udziałem 70 tancerzy, śpiewaków i muzyków, kursy tańca hinduskiego, pokazy kaskaderów oraz warsztaty kaskaderskie, konkurs dla młodych scenarzystów, wystawa broni i kostiumów od antyku po współczesność, pokazy pirotechniczne. Będą również pokazy charakteryzacji, animacji, warsztaty, na których można zobaczyć, jak tworzy się dźwięk w kinie, a nawet warsztaty dla młodych krytyków. Nie można też zapomnieć o wystawach, narodziny zbrodni w kinie czy kolejne etapy kręcenia filmu, no i oczywiście o spotkaniach ze znanymi twórcami kina. W sali kinowej można zobaczyć zapowiedzi filmów, które wejdą na ekrany w roku 2009. Tym razem gościem honorowym salonu są Indie. Będzie więc dużo na temat ich przemysłu filmowego, a w tym wypadku słowo przemysł dokładnie oddaje to, czym jest kinematografia indyjska. Produkuje się tam 1000 filmów rocznie, czyli około 3 dziennie. W sektorze tym pracuje około 1 000 000 osób, a rocznie sprzedaje się w Indiach 3 miliardy biletów. W czasie salonu widzowie mają się przekonać, co trzeba zrobić, żeby pochwalić się takimi wynikami. Tak w każdym razie twierdzą organizatorzy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 39e.
Za radą Etienne'a Nadia pojechała do Anne. Anne, jedyna osoba, której dotąd nie spotkałem. Albo tego nie pamiętam.
Et bien voilà pour les jolies demoiselles.
Deux kir
et des cacahuètes.
Merci. Alors tu viens chez moi, d'accord? Voici mon numéro au travail.
D'accord, alors c'est 43 20 04 85.
Et alors, ton amoureux?
Allez, à l'amour et à la nôtre, comme dans le bon vieux temps.
Ta Anne musi być kimś bardzo bliskim. Nadia się jej zwierza.
À l'amour et à la nôtre.
Biją za miłość. Le bon vieux temps. Co to? A, znają się od bardzo dawna. Tu viens chez moi. Okej, okay, Anne zaprasza Nadię i daje jej telefon do pracy.
Voici mon numéro de travail. D'accord, alors c'est 43 20 04 85.
Wow, a skoro to w Marsylii, więc kierunkowy jest Paryż 01, zachód 02, północ 03, południowy wschód 04. A więc będzie 04, 43, 20, 04, 85. Momencik. 04 43 20 04 85.
Musée municipal de Marseille, Anne Dupin, bonjour.
Anne?
Oui, monsieur, c'est elle-même.
Bonjour, c'est Luca Brunatny, le journaliste polonais.
Ah, Luca! Nadia parle beaucoup de vous. Vous allez bien?
Ah oui, merci. Et Nadia est chez vous? Elle va bien?
Oui, oui, Nadia va bien, mais elle n'est pas là.
Mon email.
Elle a dit que vous devez parler à Étienne.
Ah d'accord. Merci.
À bientôt. Elle a dit que vous devez parler à Étienne.
Elle a dit. To czas przeszły. Powiedziała, que vous devez parler à Étienne. Że muszę porozmawiać z Étienne.
Musée municipal de Marseille, Anne Dupin, bonjour.
I Anne też pracuje w muzeum. Anne Dupin. No jasne. A Dupin to nie Aurore Dupin, prawdziwe nazwisko Georges-Saint, ale Anne Dupin. A więc list na policję w sprawie Réseau Sud to ona. A ja myślałem, że to anonim. A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantela. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.